Wolność między innymi na tym polega, że się widzi ludzi nie w masie, ale bardziej pojedynczo. Widzi się właśnie te pojedyncze wolności i człowiek się uczy wtedy lepiej rozumieć rzeczywistość, widzieć krzywdę na przykład, jaką się komuś może wyrządzić takim czy innym nieostrożnym słowem, taką czy inną nieprawdą. I może by się wtedy dwa razy zastanowił i czegoś nie zrobił. Chociaż niestety struktura tych nowych mediów, nowych technologii jest taka, że zanim się człowiek zastanowi, to już często jest napisane i wysłane. I to też jest ogromne niebezpieczeństwo.
W nawiązaniu do, tak delikatnie to określę, braku powściągliwości w posługiwaniu się słowem i nieuważności również, no i druga postać zagrożenia, czyli nieprawda, te zagrożenia wolności, czy one są tymi siłami, czy tym impetem, który wpędza, używając tych pojęć tischnerowskich, wpędza wolność w kryjówkę?
Oczywiście. Każda z tych negatywnych sfer w jakimś sensie jest w języku Tischnera kryjówką. Człowiek się ukrywa w swojej nienawiści, zapiekłej. Nawet mamy takie obrazy nienawiści, właśnie mówimy zapiekły, to znaczy zamknięty w czymś, prawda? Zapieczona pokrywka to, czy zakrętka to jest taka, której nie da się otworzyć, prawda? I to jest coś takiego, że człowiek zapiekły to taki człowiek zamknięty, gdzieś się schował, niby z tej kryjówki wyrzuca tutaj te komunikaty negatywne, tego nazwie agentem, temu powie, jak wygląda źle, że się brzydko zestarzała, napisze jakiejś aktorce albo sportsmence, że przytyła za dużo kilogramów i tak dalej. Będzie tak wyrzucał z tej kryjówki swojej takie pełne jadu komunikaty, ale w gruncie rzeczy w ten sposób daje znać o swojej izolacji. Nawet jeśli spotyka podobnych sobie, którzy mu przytakną, polajkują i tak dalej, to w gruncie rzeczy to jest opowieść z kryjówki. To jest człowiek, który wybrał kryjówkę, buduje sobie tę kryjówkę, umacnia jej ściany. Podobnie z nieprawdą. No ona jest takim sposobem, żeby mnie się nie przyjrzeli. Prawda? Człowiek się obunkrowuje, żeby jakby uciec przed wzrokiem innych, co właściwie ma im do zaproponowania. Często nie ma niczego pozytywnego do zaproponowania. Sprawia wrażenie, jakby budował, a tak naprawdę niczego nie buduje. Tylko burzy, zarządza emocjami, dzieli ludzi, wzburza w ludziach krew i tak dalej. Wydaje się, że jest, tak nieraz nawet się komentuje, że jest skuteczny w polityce, no bo są jakieś efekty tych jego manipulacji. Ale czy to są efekty, które tworzą dobro wspólne? Nie bardzo. Więc tutaj rzeczywiście ta metafora tischnerowska człowieka z kryjówki to jest jeden z takich motywów, które nie tylko często się u niego pojawiają, ale wydają mi się z biegiem lat coraz trafniejsze. Człowiek nawet w wolnym świecie, w świecie, w którym ostatecznie nie ma takich wielkich ograniczeń, prawda? Możemy wyjść na plac dzisiaj, się zorganizować, umówić i protestować. Jedni będą przeciwko prezydentowi, powiedzmy, a inni przeciwko premierowi, a inni jeszcze przeciwko jednemu i drugiemu i całemu establishmentowi. I w zasadzie nic nikomu za to nie grozi, dopóki nie złamie prawa, niczego nie zniszczy, nie wiem, nie będzie wzywał do nienawiści, do jakichś aktów agresji. A nawet i wtedy, kiedy wzywa, to widzimy, że czasami państwo nie reaguje, a powinno. Od razu powiem, że powinno. I nawet w tym świecie wolności, naprawdę, którą mamy, często sobie nie uświadamiamy tego. Dopiero jak nam ktoś opowie, jak to wygląda na Białorusi, jak to wygląda w Rosji, to wtedy może troszkę inaczej o tym pomyślimy. Jak to wygląda zresztą w wielu innych państwach świata. Mimo tej wolności człowiek jednak buduje sobie jakby taką konstrukcję, taką swoją właśnie komórkę nienawiści, komórkę nieprawdy, komórkę niechęci. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Ja tak mówię o tym ogólnie, ale to trzeba sobie jakby, trzeba pamiętać o tym, że u Tischnera te metafory, te rozmaite opisy, one nie są opisami abstrakcyjnymi. Zawsze jest tam gdzieś u spodu takie wezwanie, przyjrzyj się sobie, prawda, przyjrzyj się sobie. Czy ty przypadkiem, może z jakiegoś innego budulca, też nie budujesz dla siebie takiej czy innej komórki, prawda? Czy ty nie jesteś taką istotą wyizolowaną, która tylko się boi o swoje i swojego pilnuje. I w zasadzie nie zależy ci na tym, co się dzieje z innymi, czy wokół ciebie, czy nieco dalej, którzy potrzebują może twojej pomocy. Tutaj wolność by się wyrażała właśnie przekroczeniem trochę samego siebie, prawda? Przekroczeniem własnych ograniczeń, przekroczeniem, jakby powiedział Tischner, tego progu kryjówki.
Te kryjówki konstruowane czasami misternie dla nas, a w pewnym momencie już przez nas, uszczelniane, nie są jednak na tyle oddzielające nas od świata, by nie zobaczyć, że gdzieś na horyzoncie coś migocze, coś się jawi, jakiś wróg, jakieś zagrożenie. Chyba nie mają konkretnej postaci, imienia. Bywa, że to jakiś stan rzeczy, stan posiadania, a czasem i społeczność. Różne postaci to przybiera. Teraz z pana obserwacji, refleksji, doświadczeń, rozmów również. Ta postać wroga czy zagrożenia, jakiegoś potencjalnego niebezpieczeństwa, cóż to takiego?
Człowiek jest tak zbudowany, to jest efekt w końcu ewolucji, że oczywiście jest bardzo czuły, kiedy słyszy o rozmaitych zagrożeniach. Lęk pomógł mu przetrwać w wielu sytuacjach, prawda? Lęk go ostrzegał przed takim czy innym czyhającym niebezpieczeństwem i to, że taki mechanizm istnieje, to w tym nie ma nic dziwnego. I też nie ma nic dziwnego, choć byłoby dobrze, żeby było w tej sferze więcej powściągliwości, że kiedy przychodzi do wyborów, to politycy przede wszystkim straszą. Straszą i obiecują, ale coraz częściej straszą. I te strachy są ważniejsze nawet nieraz niż te obietnice. Czasami rzeczywiście ten strach ma bardzo konkretną postać. Przyjdą i zabiorą ci miejsca pracy, miejsca do życia. Razem z nimi zjawią się przestępstwa, gwałty itd., itd. Próbuje się jakby kreować pewien obraz ludzi, zanim oni się jeszcze pojawili, żeby przedstawić ich jako zagrożenie. To może dotyczyć ludzi, którzy próbują się dostać do Europy, uchodźców z różnych stron świata, ale rzeczywiście może też dotyczyć zupełnie innych zagrożeń, właśnie na przykład wewnętrznych. Ktoś nastaje na twoją wolność, bo ci chce narzucić takie czy inne regulacje. Nie zastanawiamy się, być może te regulacje rzeczywiście są niepotrzebne, ale być może są wśród nich takie, na których byśmy skorzystali jako społeczność. Bardzo często Unię Europejską przedstawia się jako taką rzeczywistość nadregulowaną, prawda? Strukturalnie przyciężką. I jest w tym sporo prawdy, ale jest też wiele sfer, w których te regulacje, o czym nie pamiętamy, wymusiły zmianę w naszym życiu. No nie wiem, z takiej sfery bardzo dla mnie bliskiej, to na przykład w traktowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy w ogóle z niepełnosprawnościami. Gdyby nie nacisk Unii Europejskiej, pewne zmiany następowałyby wolniej. Dopiero pod wpływem pewnej presji się tych zmian dokonuje. Czy zmiany dotyczące powietrza, czyściejszego powietrza, co wiadomo, że jest dla nas zdrowe, ale jakoś się temu społeczeństwo opiera. I tak dalej. Moglibyśmy mnóstwo takich przykładów podawać. Więc ten wróg czasem ma imię, czasem ma takie imię bardzo uogólnione. To odwoływanie się do zagrożeń, jak powiedziałem, jest czymś zrozumiałym, jest czymś wręcz, bym powiedział, organicznym, prawda? Jest w nas taka podatność na tego typu perswazję czy propagandę. No ale z drugiej strony wolność właśnie na tym polega, że my sobie uświadamiamy, że tak jest i nie dajemy się tym lękom prowadzić. Wolność bardzo ściśle wiąże się z odwagą. Tischner bardzo często powoływał się na myśl Hegla w tym punkcie, prawda? Że niewolnik staje się wolny wtedy, kiedy wzniesie się ponad lęk największy, czyli lęk przed śmiercią. Pan utrzymuje niewolnika w tym stanie upodlenia, niewoli. Czym? Groźbą śmierci. I teraz, jeśli ta groźba nagle w oczach niewolnika zmaleje, on się poczuje większy niż własne życie, tak można by metaforycznie powiedzieć, nagle się już tego nie boi. Jest skłonny nawet życie oddać, żeby innym było lepiej. To wtedy wznosi się na wyżyny takiego ludzkiego heroizmu, a w przestrzeni społecznej pojawia się wolność. Czym był ruch Solidarności? Obchodziliśmy w tym roku 45. rocznicę powstania tego ruchu. Tischner temu ruchowi towarzyszył, napisał Etykę Solidarności, wspaniałą książkę. Skąd się wolność brała? No, ona się brała z tego, że ludzie ryzykowali jedni dla drugich, dla przyjaciela czy przyjaciółki, czy koleżanki, kolegi z pracy, których zwolniono niesłusznie, niesprawiedliwie z powodów politycznych. Ludzie ryzykowali, przecież ich także można było zwolnić, spacyfikować strajk. Ludzie zaczęli strajkować także w innych miejscach, chociaż strajkowali, żeby bronić tych, których w ogóle nigdy na oczy nie widzieli, może nawet nie znali ich nazwisk, ale strajkowali w akcie solidarności i tak dalej, i tak dalej. I nagle jeden akt sprzeciwu, jeden akt wolności, powiedzielibyśmy, pociągnął za sobą inne. Tischner to fenomenalnie w Etyce Solidarności opisał. Jak jeden wolny, prawda, który zapala ten ogień wolności, pociąga za sobą innych. I to jest, myślę, takie doświadczenie bardzo ważne. My tak troszkę inaczej na te z perspektywy czasu patrzymy na tamtą Solidarność, widzimy, jak się ci ludzie pokłócili, rozbiegli w różnych kierunkach. Ale ci, którzy byli u źródła, moim zdaniem, przy wszystkich rzeczach, które wydarzyły się po drodze, chyba pamiętają jednak, jak wielkie to było przeżycie, jak wielka to była sprawa. Tischner zostawił świadectwo, jeszcze raz powtórzę ten tytuł, opisał to w Etyce Solidarności. Tam jest zapisane to doświadczenie właśnie. Ludzie zrywają maski, mogą być wreszcie sobą, mówić to, co myślą, dzielić się z innymi, brać odpowiedzialność też za miejsce, w którym są, w którym pracują, w którym żyją i tak dalej, i tak dalej. Jak się to skończyło, to jest jakby inna sprawa. No, historia wie doskonale, że kiedy pojawia się powiew wolności, to równocześnie pojawia się pokusa zatrzymania tej wolności przemocą, prawda? To jest pokusa bardzo powszechna, zwróćmy uwagę, że nawet kraje demokratyczne, jak teraz na przykład Stany Zjednoczone, nie są wolne od tej pokusy. Użyć przemocy, ocenzurować, narzucić coś, wysłać oddziały, żeby spacyfikowały, zanim jeszcze dobrze rozpoznaliśmy niebezpieczeństwo. Wyrzucić, prawda, z kraju, zanim jeszcze sąd zdecydował, czy rzeczywiście można to zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Przemoc jest bardzo takim instrumentem, po który się chętnie sięga, bo się ma takie poczucie, że się coś w tej rzeczywistości zmieniło. Kępiński kiedyś, wybitny polski psychiatra, Antoni Kępiński, powiedział: kto nie buduje, musi burzyć. Kto nie tworzy, musi niszczyć, bo w ten sposób ma takie poczucie sprawczości właśnie. Nie umie wybudować, nie umie stworzyć. To chociaż zniszczy. Wolność poznajemy po tym, że ona nie niszczy, prawda? Wolność, jeśli niszczy, to tylko wtedy, kiedy niszczy jakieś struktury zła, prawda? Jakieś złudzenia ludzkie, iluzje, którym ludzie podlegają. To tak, ona to zniszczy. Ale wolność jest przede wszystkim siłą budującą.